Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
CoDrive numer 57 przed Grand Prix Hiszpanii. 57 to jest taka ciekawa liczba, nie wiem czy Państwo wiecie, ale na keczupie Heinz jest 57 i wszyscy się zastanawiali, co to oznaczało, czy to ilość składników, czy to ilość produktów. No i w końcu właściciel całej marki powiedział, że prawda jest zupełnie prostsza, otóż jego ulubioną liczbą jest 5, a małżonki 7. No i tak sobie nakleił na butelkę i cała legenda liczby 57 poszła siu. Ale ja tu gadu, a czas przywitać jedynych ekspertów w tym studio, czyli Aldona Marciniak i Cezary Gutowski. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo z Francji, z najpiękniejszego lotniska świata, Charles de Gaulle. To jest moim zdaniem taki najlepszy przykład jakby projektu, który się szybko zastarzał, jak pierwsza wersja Citroena C3. Byłem na jej premierze w Genewie, wydawało się bardzo awangardowa, po czym po roku okazała się, że po prostu jest szkaradna i to samo dotyczy lotniska Charles de Gaulle.
Więc dzisiaj lekcja francuskiego. Parlez-vous français?
Oui, un petit peu.
Un petit peu. Un, deux, trois. Zapraszamy na CoDrive. Oui.
Jakbym wiedział, to bym się przygotował, jak się mówi 57, ale oczywiście postanowili mnie zaskoczyć. Ci, którzy nas oglądają, jeżeli martwicie się, że Cezary nagle wyciągnie technologiczny długopis, kliknie i wszystko zapomnicie, nie martwcie się, to nie jest ta historia.
Dzisiaj będzie uciekał przed kulami.
57 to jest 57, a jest jeszcze liczba Soixante-neuf, który dziwię się, że nie dał na butelce. To 69, na przykład jego ulubiona może być 6, a żony 9.
Na przykład,
czy powiedziałem coś nie tak?
Myślę, że moglibyśmy... Nie, absolutnie. To są zwyczajne cyfry i liczby jak każda inna. Nie wiem w ogóle, dlaczego Aldona się roześmiała tak. Może kiedyś nam wytłumaczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jest hejtem, co konstruktywną krytyką, a co strategią i co można powiedzieć, a czego nie wypada. Porozmawiamy sobie również o atakach w rodzinę Maxa Verstappena. Porozmawiamy sobie o tym, czy nadchodzi nowa era post-Red Bullowa. No ale zaczniemy szybko od propsów i disu za Grand Prix Kanady. Bardzo ciekawego Grand Prix. Grand Prix, które nam, myślę, wynagrodziło Grand Prix Monaco, a przynajmniej niedzielę. I porozmawiamy sobie też chwilkę o Le Mans. No ale te propsy i disy, tak jak powiedziałem, jeżeli miało być jakiś wyścig po Grand Prix Monaco, który pozwoli odzyskać wiarę w ścigałki na torach Formuły 1, to właśnie Grand Prix Kanady. Proszę, Aldona, zacznij props, ja będę drugi, a Cezary trzeci.
Mój props idzie dla Daniela Ricciardo, po pierwsze dlatego, że go lubię, ale czy to w formule wystarczy, to jest inna dyskusja, którą pewnie też będziemy mieli, natomiast to był dobry weekend, piąte miejsce w kwalifikacjach, potem punkty uratowane w wyścigu, więc Dani w końcu nie musi się wstydzić przed Jacquesem Villeneuve'em.
Do tego
moim
tematu
zdaniem
jeszcze
Ricardo,
wrócimy.
Ten, ja uważam, że Ricardo nie zrzucił na propsa, ale okej, jakby mamy wszyscy wolne słowo. Jeszcze wolną wolę.
Mamy wolne słowa, ale żeby Państwo mieli jasność, kto się nie zgadza z tym propsem. Teraz ode mnie props dla... No dobra, zostawię jeszcze takiego, najwyżej dopowiem drugiego, ale chciałem dać propsa Kevinowi Magnussenowi, który zafundował nam prawdziwy, po prostu atomowy początek na wetach. Nie wiem ile tam do końca, czy to było 10 pozycji, czy 9, które nadrobił. Ja tylko za to daję propsa. Za tą decyzję, która na początku była lekko wyśmiewana, tuż przed samym startem wyścigu. Oczywiście potem to wszystko zostało zaprzepaszczone przez Hasa i dojechał chyba na tym miejscu, z którego startował, z tego co pamiętam. Natomiast te okrzyki komentatorów, Magnussen kolejnego i kolejnego i przesuwał się jak dzik, więc ode mnie dla Magnussena.
Wow, muszę powiedzieć, że takiego propsa się w życiu nie spodziewałem, ale teraz jak to uzasadniłeś, muszę powiedzieć, że w zasadzie skoro mamy ciągle hejtować tego Magnussena, to raz można wydać propsa.
Przepraszam, przyjmujesz propsa Magnussena, a nie przyjmujesz propsa Ricardo?
Tak. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Ja natomiast mojego propsa, no to się rzadko zdarza, ale uważam, że Max Verstappen w końcu zasłużył na propsa. Ja wiem, że wcześniej, bo mieliśmy dużo zarzutów i skargi zażaleń, że jak to jest, że Max nie dostał propsa, wszystko wygrywa. No bo wygrywał wszystko, bo co miał robić, jak nie wygrywać? Nie dość, że super bolid, zazwyczaj najlepszy, to jeszcze najlepszy zespół, jeszcze najlepszy kierowca, ale To był wyścig, w którym Max pokazał, że nie musi mieć najlepszego samochodu, najszybszego, żeby wyścig wygrać. Moim zdaniem najszybszym samochodem w tym wyścigu, nie tylko moim, był Mercedes, a drugim najszybszym był McLaren. Mimo tego wygrał Max Verstappen, co wynikało z dwóch czynników. Pierwszy czynnik to była jego fenomenalna jazda, najmniej błędów pośród czołówki, kierowców czołówki. A drugim czynnikiem była najlepsza rozgrywka zespołu Red Bulla. Co, to znowu, ten czynnik zespołu jest oczywiście bardzo ważny, ale no Max daje mu tutaj ostentacyjnie propsa, co jest jakby bezprecedensowe w moim przypadku, za to właśnie, że pokazał, że kierowca, że on jest po prostu wyśmienitym kierowcą w tym wyścigu.
Tak, dobrze. To ja jeszcze takie może lekko nadmienię, że Pierre Gasly zdobył punkty dla Alpine. To się nie zdarza często. Oczywiście miał na to wpływ dużo DNF-ów z przodu, ale jakiś tam punkt zdobył, więc taki mini propsik.
Mój drogi, gdyby proszę. Nie łaskawość Estebana Ocona, który położył się, poświęcił na ołtarzu ekipę, to miałby mniej punktów ten Esteban, ten Pierre Gasly.
O połowę. Więc,
tak,
o połowę.
O połowę. O 50% to jest.
O połowę. Jest duża szansa, że Esteban Ocon dostanie nagrodę Fair Play na koniec. Macie rację. Jeszcze też o tym porozmawiamy. No to teraz disy. Aldona.
Ja się waham między George'em Russellem a McLarenem, ale w sumie dam McLarenowi, bo na początku ja myślałam, że ten moment, w którym McLaren oddał inicjatywę, kiedy Lando Norris nie zjechał do boksów, gdy chłopaki za nimi zjechali, ja myślałam, że on po prostu te boksy minął i że to jest faktycznie ten pech, że tutaj w Miami safety car zadziałał na jego korzyść, teraz zadziałał na jego niekorzyść. Nie. Oni mieli czas, żeby go ściągnąć, 1,5 sekundy niewiele, bo niewiele, ale mieli, natomiast przede wszystkim nie mieli decyzji, nie byli przygotowani na to, co zrobić, a jednak trochę czasu od momentu, w którym Logan Sargeant miał swojego crasha, było, więc oni jako zespół w tym momencie nie wiedzieli, co zrobić i to zaważyło. To potem przyznał Andrea Stella, że oni po prostu nie mieli tej decyzji, bo czasu trochę było i to był ten moment, kiedy oddali inicjatywę w tym wyścigu.
Nie zgadzasz się. Nie, no bo owszem, no może pełni ten drobny błąd, ale było, czasu było bardzo mało, sytuacja była wyjątkowa, wyścig był bardzo trudny, więc... Znaczy może fakt jest taki, że oni dwa razy zawalili, bo raz była pierwsza decyzja, a dwa, kiedy zostawili go na oponach intermediate, kiedy wszyscy zjechali na dwa kółka, na sneaky. Prawdopodobnie lepiej było go zostawić na jednym okrążeniu na tych interach i pewnie byłby dość podobna byłaby różnica, a rywale mieliby mniej dogrzane sneaky, więc może to by dało. No więc to są dwa takie, powiedzmy, błędy McLarena, ale moim zdaniem są jakby więksi, jak to ładnie powiedzieć, na tym polu jakby większe zasługi mają inne postaci, ale mamy jakby wolność słowa i równo upewnienie, więc niech będzie.
No, Aldona, ja wiem, że obiecywali ci fajny wyjazd, że będzie miło, że sobie tam zwiedzicie parę rzeczy, a tu niezgoda, źle to niedobrze, no cóż, zdarza się. No to ode mnie diss dla Logana Sargeanta, który był najsłabszym kierowcą w stawce, a powoli po prostu robi się memem. I czekam tylko, aż któryś z mechaników zespołowych powie kierowcy, że czekamy nie na safety car, tylko czekamy na to, co zrobi Sargeant na przykład z decyzją. No naprawdę jest słaby, no. Co tu dużo mówić, a lepszy nie będzie, bo każda ta sytuacja, podejrzewam, jeszcze mocniej drąży w nim ten smutek i złość i niepewność siebie. Ja nie spytam, czy Czarek się zgadza, przejdziemy do disa Czarka, proszę.
Chciałem nadmienić te pytanie, że nie zgadzam się z tym disem. Sargeant to jest taki łatwy cel, to tak jak dawać ciągle propsy Verstappenowi, że wszystko wygrywał, jak ma najlepszego bolida. No ale okej, rozumiem, mamy wolność i równouprawnienie, więc no i teraz mam tyle, jakby przy ciebie mam za dużo kandydatów na disa, bo jest ich wielu, ale dam George'owi Russellowi, a co? Co mi szkodzi. Co prawda zdobył bardzo ładne propozycje dzień wcześniej, wykorzystując najszybszy samochód, coś czego Lewis Hamilton zrobić nie umiał, a potem zwalał na temperaturę opon, ale następnego dnia zawalił zwycięstwo serią błędów, które są typowe dla George'a. W zasadzie powinienem go propsować, bo jakby zrobił dokładnie to, co zawsze mówiłem, że robi, ale to i tak nie o to chodzi. Nie o to chodzi, raczej chodzi o to, żeby udowodnił, że się myliłem i tego nie zrobił. To, co mnie rozbawiło ostatnio, to jest komentarz Damona Hilla, którego generalnie bardzo lubię i szanuję jako eksperta, no, ale on jest taki jakby probrytyjski jak większość z nich. I on mówi, że to George robił ten taki trochę overdriving, ale to dlatego, że jeszcze nie dostał sprzętu od Mercedesa, nie, że jak Mercedes mu dostarczył już ten bolid i ten spokój jeszcze taki ducha, że on jest liderem, to wtedy już te błędy będą wyeliminowane. Owszem, to będzie wtedy, jak będzie miał taką przewagę sprzętową jak Lewis Hamilton, kiedy zdobywał tytuł za tytułem, też nagle przestał popełniać błędy, których wcześniej popełniał masę. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jechać jak Max Verstappen i popełniać błędów jak najmniej w momencie, kiedy nie masz najszybszego bolidu. To są najlepsi kierowcy, więc takie pocieszanie i tutaj chwalenie George'a, że tutaj, że jak zespół zrobi w najlepszym samochodzie połowa stawki zdobędzie mistrzostwo świata i przestanie popełniać błędy. Tak to wygląda, więc to nie tu poznajemy kierowców najlepszych z najlepszych. Poznajemy je właśnie w takich sytuacjach jak Grand Prix Kanady, kiedy miał najszybszy bolid, ale z małą przewagą i dawał ciała regularnie. To jest jakby, to go określa jako zawodnika na tym etapie po wielu latach od debiutu w Formule 1, bo jeździ od 2019 roku. Po prostu nie jest na tym levelu co Verstappen, nie jest na tym levelu co Norris, nie jest na tym levelu co Leclerc.
No dobrze, dziękuję bardzo. Perez też się popisał po podpisaniu dłuższego kontraktu, ale już
Sainz teraz... się popisał też bardzo ładnie.
Tak. Wielu nieźle pojechało. No dobrze, zacznijmy od tematu, który myślę wciąż wzburza i gotuje krew w żyłach polskich kibiców. Tych, którzy czekali na ten wyścig, tych, którzy wykupili platformę streamingową pół godziny przed awarią na przykład, bo też widziałem takie historie. Tych, którzy zaczęli kibicować dopiero w trakcie wyścigu. Czyli Le Mans, 24 godziny Le Mans, nie było Formuły 1, ale i tak się działo, wy tam byliście, wodę i francuskie rzeczy tam piliście, więc opowiedzcie, Czarku, wytłumacz swoją stronę, czy swoją opinię, Aldona też oczywiście, na temat bliskiego spotkania trzeciego stopnia Roberta Kubicy i Driesa Van Tora. Jeszcze tylko na początku przytoczę tweeta, którego napisał Dries Van Thor kilka godzin po już wyjściu z auta. Napisał: dziękuję za wszystkie wasze wiadomości, ze mną jest ok, tylko małe wstrząśnienie. To jest zły dzień dla naszego sportu. Wypchnąć kogoś przy 300 km na godzinę i dostać za to 30 sekund kary. Wybaczcie FIA łek, ale tracę was wiarę.
Szczyt hipokryzji. To jest szczyt hipokryzji. I wiesz, tu nie ma stron. Tu jest pewne obiektywne spojrzenie na zachowanie, które było bandyckie wcześniej tego kolesia. To, co on robił wcześniej, jak spychał Roberta na mokre, jak używał auta GT, żeby Roberta spowolnić, to było po prostu ścinał szykanę. To była bandycka jazda. I nie wiem, ty może nie będziesz czuł się komfortowo z powiedzeniem tego, więc ja to powiem, ale jeżeli potem jesteśmy w Ferrari i non-stop przychodzą wiadomości od ludzi, którzy są w tym zespole, są blisko i wiedzą, jak Van Thorn jeździ, z nim współpracują i przepraszają Roberta, to ja wierzę, że oni wiedzą, o czym mówią i wiedzą, jak ten koleś jeździ. By the way, to w ogóle ci bracia to są naprawdę gwiazdy lepszego sortu, bo na Nürburgringu kiedyś byli łaskawi, jadąc w innych zespołach, się zdarzyć w taki bardzo idiotyczny sposób. Więc taki charakter, takie umiejętności.
To ci bracia, bo to absolutnie bezczelny typ. Powiedziałeś o tym wiadomościach. Każda osoba, która się orientuje, na czym polega prawdziwe ściganie i na czym polega jazda fair play, jak się robi takie rzeczy na poziomie Mistrzostw Świata, doskonale sobie zdaje sprawę, jaka była sytuacja, jak chamskie było to zachowanie i niegodne tego, w jakiej znajduje się kategorii i niedopuszczalne, ponieważ był kierowcą dublowanym. Kierowca dublowany, owszem, kierowca dublujący w długim dystansie ma obowiązek zachować bezpieczną odległość, tak to nazwijmy, czy ma obowiązek zrobić manewr bezpiecznie, ale kierowca dublowany nie ma prawa się bronić i walczyć. To jest coś, co robił przez długi czas Van Thor. Przepraszam.
Jedna tylko pauza. My tu nie mówimy o wyprzedzaniu, o walce na torze, mówimy o dublowaniu. To są różne manewry.
Natomiast musimy sobie zobaczyć, po pierwsze, sytuacja. Ja już to pokazywałem, bo to widać na onboardach. Robert Kubica rusza się do prawej, to widać dość wyraźnie, szczególnie z kamer z zewnątrz. Coś, czego nie widać z większości kamery, ale widać z kamery Van Thora. Niektórzy twierdzą, że przewijali, nie zobaczyli. Polecam wizytę u okulisty, mówię poważnie, bo to nie jest łatwe do zobaczenia, ale można. Śledzimy prawą, jest prawa linia, dokładnie w rogu szyby Van Thora. I ułamek sekundy przed zdarzeniem, ta prawa linia, ona się odsuwa w prawo. Czyli samochód odbija w lewo. Czyli najpierw Van Thor odbija do lewej, potem Robert próbuje go przycisnąć do prawej. Dlaczego Robert go próbuje przycisnąć? Dlatego, że jest liderem wyścigu, walczy o prowadzenie, traci mnóstwo czasu za nim. I przed tym wyścigiem w ramach BOP, czyli wyrównywania szans, Ferrari straciło trochę mocy powyżej 250 km na godzinę. I widać było w porównaniu z różnymi innymi samochodami, ale także w porównaniu z tym BMW i w walce konkretnie z Van Torem, że w walce to było dublowanie, walka, to jest najważniejsze, on walczył, a nie powinien. Że do pewnego momentu Ferrari jest szybsze, a potem nagle Van Tor zaczyna tutaj na środku prostej odjeżdżać. Dlaczego? Dlatego, że Ferrari odcina tych kilka kilowatów mocy i wtedy BMW zyskuje. I on po prostu nie daje się w tym momencie zdublować. Więc Robert po kilku sytuacjach, kiedy ciął szykany, kiedy go spychał, musiał coś zrobić, żeby nie dać się przejść na tej prostej, więc postanowił go przycisnąć i zamknąć. Tylko, że w tym samym momencie, ułamek sekundy wcześniej, Van Tor odbił do lewej, podczas tak naprawdę powinien odbić do prawej, widząc, że jest blokowany przez kierowcę z przodu. I to był powód, to była przyczyna tej kolizji, więc absolutnie spowodowało całą kolizję Van Tor, jeśli chodzi o w ogóle całą sytuację, łamiąc regulamin w sposób absolutnie niedopuszczalny. I sam był sobie winien ostatecznie, że wylądował przy 300 piętrach na godzinę na
barierze. To ja może zadam Ci jedno pytanie, bo Ty jak na początku zobaczyłeś tę sytuację, to Twoja pierwsza reakcja była taka, że może tutaj być kara dla Roberta. Dlaczego?
Dlatego, że widać ewidentnie ten ruch w prawo i dochodzi do kolizji, prawda? Mhm. Są te dwie rzeczy, to jest ona przy dużej prędkości. I szczerze, ja bym być może przyjął karę dla Roberta na przykład na tej zasadzie, że nie wiem, że powinien zachować większe bezpieczeństwo, aczkolwiek jeszcze raz, wczuj mi się w rolę kierowcy, który prowadzi wyścigów, i nie jest puszczany przez zawodnika, który ma obowiązek go puścić i musi coś zrobić, żeby go przymknąć, dlatego że na tej prostej, jeszcze przed zakrętach, na tej prostej straci, dlatego że zabrali mu trochę mocy w ramach wyrównywania szans w tej kategorii. Ale okej, mogliby tak uznać. Natomiast uzasadnienie jest totalnie absurdalne, to o czym zresztą mówiłem, dlatego że sędziowie się powołują dokładnie na ten jeden dowód, który wskazuje na to, że to Van Tor ruszył się do lewej. Coś, czego oni nie wypatrzyli, więc na tym polega cały największy absurd tej sytuacji, że jakby uzasadnienie mogli podać inne, jakby napisali, że dobra, Kubica jechał, nie wiem, za blisko, powinien zachować bezpieczny odstęp, to nie jest odpowiedzialne, okej, jest w regulaminie, wasza sprawa. Choć cały czas się dziwię, dlaczego Van Tor ignorował niebieskie flagi, nic się o tym nie mówi. Ale moment, w którym się jeszcze stwierdza, że tak naprawdę Van Tor jechał prosto, podczas gdy odbił w lewo, to jest moment, w którym widać, że jest to po prostu na niedopatrzenie, ale to sędziowanie jest na słabym poziomie generalnie w kategoriach FIA. Tak. Nie tylko w Formule 1, ale w WEC-u i także w Formule 4. Teraz ostatnio byliśmy na Portimao, także zostawiło wiele do życzenia. To jest kolejny przykład takiego sędziowania.
No dobrze, zabawię się w adwokata diabła. Otóż na polskim Twitterze była wielka dyskusja i byli ludzie i po jednej stronie, i po drugiej, i tacy bardziej wybalansowani, i padały bardzo mocne słowa. Natomiast widziałem taką analizę, w której ktoś pokazuje, że z onboardu Van Tora nie widać ruchu na kierownicy, jakoby on odbijał lekko w lewo, i że to, co my widzimy jako oddalającą się linię, to jest nierówność terenu. Więc czy odniesiecie się do czegoś takiego, czy po prostu się nie zgadzacie z tym, czy... No faktem jest, że faktycznie nie widać tego ruchu na kierownicy. Możliwe, że nawet jeżeli był, to on był prawdopodobnie i tak mikroskopijny, no bo przecież nie robił tak. Natomiast to pierwsza rzecz.
Pierwsza rzecz jest taka, że są to mikroruchy. Jedziemy 300 km na godzinę i bardzo niewielki, niepozorny ruch. Nam się wydaje, że jego prawie nie ma, a on jest. I to jest dokładnie ta odległość, bo to było parę centymetrów, to się rozegrało kilka centymetrów. Tak czy inaczej, Van Tor zamiast jechać prosto albo odbijać do prawej, kiedy jest zamykany przez kierowcę, którego ma obowiązek puścić, odbija sam pierwszy do lewej. Natomiast ta nierówność terenu, no to musiał być naprawdę, biorąc pod uwagę, że jadą ponad 300 km na godzinę i ewidentnie przez około sekundy widać, że się ta linia odsuwa, jest odsunięta, to nie jest jakaś nierówność, która ma powiedzmy zazwyczaj metr, tylko ona ma, nie wiem, ze 100 metrów ta nierówność, dość takie nietypowe. Jest to ewidentne odbicie do lewej strony, minimalne, ale wystarczające. Przede wszystkim, jakie by nie było, odbicie w złą stronę. Zbliża się do kierowcy, którego dubluje, zamiast jechać prosto i być gotowym na to, żeby jeszcze ewentualnie odbić trochę do prawej. Na wypadek, gdyby kierowca chciał wyegzekwować swoje miejsce na torze. Kierowca, który ma prawo być z przodu. Tak więc, przyjąłbym karę dla Roberta za to, że jest niebezpieczna sytuacja. Natomiast doskonale rozumiem, szczególnie po tej wypowiedzi, jak żeśmy rozmawiali, powiedział, że ktoś, kto nie siedzi w samochodzie, że nie rozumie takich sytuacji, ale świat motoryzacyjny rozumie. Ktoś, kto jest prawdziwym racerem, ktoś na tym zna, rozumie, o co chodziło, zdaje sobie sprawę, dlaczego Robert tak pojechał. Stąd wiadomości od ludzi z zespołu WRT, z BMW, którzy przepraszali Roberta, było im głupio i przyznawali mu rację, że to on był w tym momencie poszkodowany. To tyle. Tak, prawdziwy ścigan to zrozumie. Tak.
Tak, dobrze, zgadzam się z tym wszystkim. Jeszcze drugą rzecz tutaj wetknę kij w mrowisko. Mianowicie bardzo fajnie, że wszyscy napisali te wiadomości i się tak zgadzali, ale ostatecznie to im nie odda wyników Le Mans, prawda? W sensie to jest miłe, to jest takie fajne, że ktoś się zgadza i potwierdzi ich wersję, ale to no, nie cofnie tej kary na przykład. I chcę zapytać, czy błędem Roberta nie było to, żeby na przykład zaczekać chwilę, nie minąć jeszcze tego auta niższej serii i próbować wyprzedzać Vantora w jakimś miejscu, gdzie nie byłoby tych wątpliwości. Ja oczywiście rozumiem, że to bardzo łatwo mówić i tak dalej, że można sobie gadać, że o, powinien zaczekać, a jak się siedzi w tym samochodzie, to jest troszkę inaczej, bo jest adrenalina, emocje i tak dalej. Ale czy to nie był jednak jakiś mini błąd? Czy zgodzilibyście się z taką tezą, czy nie?
Nie czuję się na siłach, żeby rozliczać z błędów kierowcę takiego pokroju jak Robert Kubica, jednego z najlepszych kierowców wyścigowych świata ciągle. Coś, co zresztą pokazał w tym wyścigu na samym początku, przebijając się z pozycji 12 na pierwszą. Jeszcze raz, trzeba spojrzeć na to z perspektywy kierowcy, który prowadzi w wyścigu, który walczy o zwycięstwo w największym z największych wyścigów i od dłuższego czasu stara się zdublować kolesia, który powinien mu dać miejsce prawdopodobnie 1,5 minuty temu, a wali w bęben. Po prostu. Ile ma czekać?
Spycha go na...
Tak, musi znaleźć sposób na to, żeby na tej prostej, gdzie nie ma szans go wyprzedzić, dlatego że mu zablokowali moc, żeby wyrównać szansę, żeby na tej prostej zrobić coś, żeby on nie odzyskał pozycji, żeby się z nim nie zrównał, tylko żeby ją zachować i w następnym zakręcie przejechać swoje i go zostawić z tyłu. Musiał to zrobić, to jest wyścig. Nie możesz sobie zaczekać raz, a dwa to jest takie przyrównywanie, ludzie sobie wyobrażają, że to takie to ściganie, to tak jak ja bym sobie jechał swoim samochodem, tylko trochę szybciej. Tak. Nie, nie, to nie, to są wyścigi na poziomie mistrzostw świata. Więc takie przyrównywanie, nie wiem, wyobrażenie sobie, ja na wypożyczalni, na gokarcie, to bym tutaj jeszcze chwilę, absolutnie nie przystaje. To jeden z najlepszych kierowców świata, po prostu cały czas wyścigowych. Nie jest bezbłędny, natomiast ma swoje powody, bardzo poważne, żeby podejmować pewne decyzje. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, Robert był jednym, jest nadal z kierowców, którzy popełniali najmniej błędów w Formule 1 ze wszystkich i nadal najmniej popełniał błędów także w WEC-u, więc jeżeli jemu się coś takiego przytrafia, prawdopodobnie coś za tym stoi więcej niż, nie wiem, zwykła nieuwaga czy zła ocena sytuacji.
Dobra, jeszcze na koniec, żebyśmy nie sprowadzili Le Mans tylko dla kary dla Roberta, bo trzeba pamiętać po pierwsze o tym fenomenalnym starcie, awans o 7 pozycji, o całym jego pierwszym stincie, gdzie wyprowadził samochód na prowadzeniu, generalnie tempie Ferrari i o tym, że nawet po tej karze oni cały czas byli w walce.
O zwycięstwo.
Nawet o zwycięstwo. I też tutaj Robert dołożył swoją cegiełkę. Moment, w którym zaczyna padać, warunki się robią niepewne, to on już wie, że właściwie nie może pójść spać, nawet jeżeli planował pójść spać, bo wie, że będzie w tym momencie wzywany i że musi być w gotowości i faktycznie osiada za kółko i robi znakomitą robotę, więc to tempo było świetne i ostatecznie wszystko zakończyła awaria. No, nie ta kara, ale awaria. No i oczywiście cały czas mieliśmy polski akcent bardzo mocny na podium w LMP2 Inter Europol Competition z Kubą Śmiechowskim w składzie. Drugie podium z rzędu po zeszłorocznym sensacyjnym zwycięstwie, teraz też wywalczone, bardzo zapracowane to drugie miejsce, bo przecież w pierwszej fazie wyścigu odpadło im koło, no więc gdy dzieje się coś takiego, no to normalnie byś sobie pomyślał, dobra, już wszystko stracone. Mówił Kuba w rozmowie z Cezarem, że mieli chyba z 1,5 okrążenia straty już na tym etapie, a no, być zdublowanym, stracić to okrążenie, no to już jest duża strata w Le Mans. No ale walczyli, ryzykowali, fantastyczne odrabianie strat, mnóstwo satysfakcji, więc brawo.
Let's go to Formula One, mam tego problemu. No,
tak jest, to mi wyczerpuje temat. Jeszcze tylko chciałem zacytować tweeta. Niestety, kurczę, tak uciąłem screena, że nie wiem, kto to napisał. Bardzo przepraszam, ale było napisane tak. Jest fart, brak farta, nie fart, pech i klątwa, dalej jest Kubica. Napisał coś
to się
takiego.
Odczaruje.
Tak, to się odczaruje. Jeszcze jest czas, spokojnie. To jest pierwszy sezon w Hypercarze, proszę Państwa. Przejdziemy teraz do tematu, o którym mówiłem, czyli czy to jeszcze hejt, czy to już kochanie. Otóż dużo negatywnych, agresywnych, mocnych wypowiedzi posypało się w ostatnich tygodniach do różnych osób i instytucji. Przytoczymy kilka i porozmawiamy sobie o nich. Po pierwsze zaczniemy od hejtu Mercedesa na Hamiltona. Znak zapytania, czy tu jest ten hejt. Fani Lewisa absolutnie oburzeni, Russell jest faworyzowany. No i pytanie, czy jeśli jest faworyzowany, czy to jest źle w tym momencie? Bo jeśli ktoś dowozi, no to Russell, pani Aldona.
Po pierwsze, moment, w którym Lewis Hamilton mówi, opuszczam tę ekipę z końcem sezonu, jest momentem, w którym Lewis Hamilton stawia się na pozycji numer dwa w zespole. I to jest absolutnie naturalne. I to by się wydarzyło w każdej ekipie, nawet jeżeli masz ośmiokrotnego mistrza świata, to szczególnie w obliczu tego, że 1 stycznia 2025 zaczynasz pracę nad autami nowej generacji, chcesz go odsunąć od swoich nowych pomysłów, od swojej pracy. Rzeczywiście Hamilton coraz częściej daje takie sygnały, że to jest coś więcej, że to się zamienia w takie nierówne traktowanie podczas weekendów wyścigowych on a daily basis. Natomiast no, nie możemy też przymknąć oczu na fakt, że po prostu, szczególnie w kwalifikacjach, od Russella odstaje. Więc w tym momencie no, trochę dostaje to na co zasługuje, z jednym wyjątkiem. To był dobry wyścig Hamiltona. Ja nie wiem, czemu on był taki wściekły.
Tak, też uważam, że był dobry wyścig.
Nie był wściekły. Jezu, zgodziłeś się ze mną.
Tak. Jej. Hamilton ma to do siebie, że lubi mówić, że popełniłem błąd, kiedy tak naprawdę nie popełnił błędów, tak w jakimś wypadku i tak dalej, tylko po to, żeby w tych sytuacjach, kiedy każdy mówi, no jak fajnie, że się przyznał, a nie zrobił nic wielkiego, żeby potem wierzyć w jego słowa, kiedy to on dawał ciała i popełniał błędy i mówił, że to nie jego wina i to wina kogoś innego. To jest taka gra. Moim zdaniem. Przejechał naprawdę dobry wyścig. Zresztą nie tylko, też widziałem kilka innych komentarzy, które się nie zgadzają. Tutaj się leje w tej jakby odsłonie hejtu. To, co mnie najbardziej może to irytuje, co wzrusza, ale w sposób taki szyderczy, to jest cały ten płacz tych największych, najbardziej zapatrzonych w Lewisa Hamiltona maniaków LH44, co wierzących, że powinien być 10 razy mistrzem świata, chodzić po wodzie. I uzdrawiać ludzi. Te pretensje do Mercedesa. Tak? Te pretensje, że oni śmią, on tyle do nich dał i w ogóle poświęcił tutaj całe. Co to jest w ogóle za gadanie głupot? On większość rzeczy, które ma w karierze, 82 ze 103 zwycięstw, jeśli dobrze pamiętam, 6 tytułów mistrza świata, status międzynarodowej gwiazdy i setki milionów dolarów na koncie zawdzięcza Mercedesowi, który go wspierał na drodze do Formuły 1, jak był jeszcze dzieciakiem, obok McLarena, on był kierowcą Mercedesa, był kierowcą priorytetowym. Więc teraz gadanie, w ostatnim sezonie, kiedy on ich wystawił, kiedy on mówił, że z nimi zostanie do końca świata, jeszcze jeden dzień dłużej, tymczasem podpisał kontrakt z Ferrari jeszcze przed kolejnym sezonem, jakieś pretensje do Mercedesa, że nagle nie ma priorytetu, który miał przez całą karierę w Mercedesie, jest jakiś absurd w ogóle. Jedyne, co są winni fani Lewisa Hamiltona Mercedesowi, to jest wielka wdzięczność za te wszystkie osiągnięcia, które Lewis Hamilton osiągnął, w dużej mierze dzięki Mercedesowi, począwszy od kariery juniorskiej poprzez karierę w McLarenie, gdzie współwłaścicielem McLarena był Mercedes i dostawcą silników dla McLarena był Mercedes, kiedy zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata. Jest to po prostu absurd i paradoks, ten hejt wylewający się przez poszkodowe, biedny Lewis, ty niewdzięcznicy go krzywdzą, co to jest w ogóle za gadanie? Absurdalne. Totalnie, szczerze, no, nie chcesz obrażać nikogo, ale jest po prostu idiotyczne i tyle.
Panie i panowie, gdyby jeszcze... Przepraszam, odkrztuszam sobie cały czas. Nic się nie stało. Ja troszkę sobie tak odkrztuszam, bo jestem lekko chory, ale nie na tyle chory, żeby nie nagrać go drive'u, wiadomo. Więc gdyby jeszcze Mercedes walczył o Mistrzostwo Świata, że Mistrzostwo Świata Konstruktorów i chciałby go tam trzymać, żeby im to zdobył, ale kiedy oni nie są w walce o nic poważnego, to dlaczego mają wkładać swoje siły i zasoby w kogoś, kogo zaraz tu nie będzie? Tak, no sorry, ale no brutalna prawda, no tu nie ma sentymentów. Czyli uznajemy nie hejt, to jest po prostu normalne działanie. Przechodzimy do drugiej sytuacji. Zak Brown o Red Bullu, cytuję. Red Bull to naprawdę toksyczna firma. To wszystko, co się tam dzieje. Do tego jeszcze odchodzi Newey. Myślę, że wiele osób pracowało tam dlatego, że Adrian tam był. Sądzę, że dużo ciężej będzie im pozyskiwać w przyszłości sponsorów. Do tego cała ta drama z Verstappenem, czy zostanie, czy odejdzie, to świetny zespół, ale średnie miejsce do pracy. No, Zak Brown ogólnie przodował w wypowiedziach na temat Red Bulla i oburzeniu na ten zespół. Natomiast dla mnie osobiście, i zaraz oddam Państwu głos, tylko się wyrażę, dla mnie osobiście jest to próba destabilizacji zespołu przeciwnika, przy czym taka łopatą po łbie po prostu, nie tam jakieś subtelne gierki, tylko no wiecie co, sponsorów bardzo trudno, oczywiście wiemy, że Zak Brown przoduje w zdobywaniu sponsorów i naklejaniu nalepek na felgi i na wszystko na co można. No to taka niepotrzebna złośliwość, przepraszam. Dobrą robotę robi. Natomiast tak, moim zdaniem to po prostu próba wsadzania kija w szprychy, które już zaczęły sobie trochę jechać same i już powoli się to wszystko wyciszało. Oddaję głos do studia na Charles de Gaulle.
Zach Brown jest człowiekiem Toto Wolfa, jego kumplem i gra w tę samą grę. Zach Brown chętnie wyjdzie do mediów i powie, jak to on został zalany CV ludźmi z Red Bulla po odejściu Adriana Newey'a. To nie oznacza, że on nie mówi prawdy. W jakiejś części przynajmniej. Natomiast to nie jest tak, że on to mówi w trosce o Red Bulla, bo życzy im jak najlepiej, tylko to jest element gierki, rozgrywek politycznych, w których, tak jak mówię, interesy Zacha Browna są jasne, są powiązane z interesami Mercedesa, Toto Wolfa. Tyle.
Którego silników używa i będzie używał. Ostatnio przedłużyli umowę, bardzo dobrze mieć dobre kontakty. Ja bym tutaj nie doszukiwał się niczego jakiegoś personalnego. Chodzi tylko o to, żeby zwrócić uwagę, jak to wygląda. Formuła 1, klub Pirani i no takie kopanie, nie jestem do końca pewny, czy już leżącego, ale jaki zespół zrobił największe postępy, jaki zespół robi największe wrażenie na tym etapie? To jest zespół McLarena, więc szefa ekipy trzeba rozliczać z wyników, jakie osiąga. W tym przypadku jest to pryncypał z zespołu, no i chłop robi robotę. Tak, McLaren pnie się do góry bardzo szybko, nawet bardziej niż się spodziewali. Teraz starają się zrozumieć, jak to się stało, że zrobili tak duże postępy dzięki tym upgrade'om, więc keep up the good job, jak to mawiają. Plus jeszcze trzeba dodać, że zespół Zacha Browna, czyli United Autosports, wygrał Le Mans w kategorii LMP2. Tak więc brawo Jasiu.
No właśnie, brawo Jasiu.
Tak.
Fred Vasser zresztą też, tak jest. To faktycznie nie jest już kopanie leżącego, to jest kopanie kogoś, kto leżał i trochę ci się nie podoba, że on już wstał i byś tak wolał, żeby on znowu poleżał, więc może go skopię, to przypomnę wszystkim, że on przed chwilą jeszcze leżał. No dobrze, czyli nie hejt, czyli rozgryweczka polityczna. Przechodzimy teraz do Jacques'a Villeneuve'a. Kiedyś, pamiętam, powiedziałem Czarkowi, że nie wiem, jak to zapisać, a Czarek po wielu, wielu latach pisania artykułów o nim wystrzelił mi jak karabin Villeneuve. Miał to wszystko w głowie opracowane i to mi tak zapadło w pamięć, że ja już też umiem. Mam problemy jeszcze, zastanawiam się przy Jacques, ale Villeneuve nie mam.
No Jacques więc Kues.
Proszę sobie... Jacku West, oto to. Mamy sobie relacje na żywo z toru, są eksperci, jest Jacques Villeneuve i nagle w telewizji na żywo spuszcza atomówę na Daniela Ricciardo. Mówi tak. Dlaczego on jest wciąż w F1? Od 4 czy 5 lat cały czas słyszymy to samo. Samochód mu nie pasuje. Wybaczcie, ale to już trwa 5 lat. Powinien zwolnić miejsce w F1. Nie można go trzymać w zespole, dlatego że jest lubiany na social mediach. I mamy nagle jego kolegów i koleżanki ze stacji, którzy są nieco zdziwieni takim rantem po prostu nagle wystrzelonym. Jest dobre 3 sekundy ciszy i chyba pani, która nie pamiętam jak się nazywa, mówi: dosyć mocna opinia, Jacques, dziękujemy. By po prostu wsadził ją na taką minę, że szok. Poprowadzę dalej tę historię. No, do Ricardo doszło to, co Jacques o nim powiedział i z równą gracją...
Zatrzymałem się na tym.
Proszę.
Możemy się na tym.
Dobrze.
Myślę, że warto zadać sobie pytanie. Czy Jacques Villeneuve zachował się ok? Czy miał prawo to zrobić? Czy powinien to zrobić? Czy to było nie ok?
Wiesz co, z Jacques'em Villeneuve'em jest ten problem, że on bardzo często mówi to, co inni myślą, tylko boją się powiedzieć. Tylko problem polega na tym, że nawet jeżeli ma rację, to znika w tym, kim on jest. Bo jest postacią, która nie jest do końca szanowana, mimo że jest mistrzem świata, który wiele razy pokazał, że jest odklejony. Ostatni dowód widzieliśmy na własne oczy podczas Grand Prix Las Vegas, gdy w kapliczce, która była w padoku, wziął ślub, co było wydarzeniem absolutnie cringe'owym.
Ale prostu... dlaczego odklejony od razu, że wziął ślub?
Ale proszę nie oceniać tak, wyborów prostu... matrymonialnych.
To było tak awkwardowe, że wiesz...
Żeby Jacques Villeneuve się nie wypowiedział w telewizji na żywo, jak ty będziesz brała ślub, że był i że też, wiesz?
Natomiast i na tym polega problem, że nawet jeżeli on będzie miał rację, to umknie w tym, jak generalnie jest postrzegany.
Nie mogę się zgodzić z takimi rzeczami, bo to jest szczerze, słyszałem już parę razy takie opinie skierowane w moim kierunku z ust pewnych osób, że to co mówię, nawet że mimo, że mam rację, to znika jakby
w sposobie
tego mówisz? Przedstawiania. Mhm. Prawda broni się sama. Nie ma teraz we współczesnym świecie zbyt wielu fanów prawdy, lubimy wierzyć w bajki i w ideały niestety. Coś, co się na nas mści, będzie mściło coraz bardziej. Ale prawda się obroni, tak? Niestety będzie to smutna obrona, niestety ten, co mówi prawdę, no nie będzie miał najwięcej przyjaciół na świecie, ale będą to przynajmniej przyjaciele prawdziwi, którzy będą go doceniali i będzie miał czyste sumienie. Więc Jacques Villeneuve nie użył słowa na CH, ani żadnych innych słów, które można było uznać za obraźliwe. Po prostu wyraził opinię, do której A ma prawo, a po drugie B, która jest moim zdaniem trafiona. Bo nieraz o tym żeśmy też rozmawiali. Być może ciut delikatniej, chociaż akurat nie ja, ale jest trafiona. I moim zdaniem takie opinie są potrzebne. Potrzebni są ludzie, którzy mówią albo prawdy jak jest, albo przynajmniej mówią jak uważają jak jest. Nie każdy się musi zgodzić, ale mamy wyraźny punkt odniesienia. Coś, co daje nam podstawy do zastanowienia się, czy możemy coś źle oceniamy, czy może jednak przeciwnie. To my mamy rację, a ten koleś coś tam pitoli. Natomiast takie, że możliwość wyrażenia takich opinii powinna być... Po pierwsze powinna istnieć, a po drugie powinna być doceniana, nawet przez osoby, które się z nimi nie zgadzają.
Tak, ja też się zgadzam. Wydaje mi się, że cały ten szok z tej jego wypowiedzi też wynika z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej papki, w której po prostu wiadomo, co kto powie, bo musi być powiedziane tak. O czymś w taki sposób, łagodnie i tak dalej. I bardzo fajnie, ja się cieszę, jeżeli ktoś się wypowie faktycznie, po pierwsze to, co powiedziała Aldona, że to, co wszyscy myślą i tak, ale wszyscy się boją, czy nie chcą urazić, bo jeszcze się na nich krzywo spojrzy, czy będą chcieli na przykład z nim zrobić wywiad, czy coś, czy po prostu tak nie uważają. A Jacques tutaj walnął między oczy i w ogóle podoba mi się ta tendencja, że to się powolutku zmienia, tak Max Verstappen, który też po pewnym czasie on zawsze się nie hamował, ale teraz to w ogóle mówi, co myśli, tak na przykład o nowych regulacjach, bo męczący jest ten świat, w którym wiecie, że tutaj do piłeczki nożnej się lekko ukłonię, w którym Lionel Messi mówi, że przez 12 lat nie mógł nic powiedzieć, co myślał, bo mu z PR-u zakazywali i musiał, wiecie, mówić po prostu jakieś...
Udawać, że nie mówi po angielsku.
Bezsmakowe... Tak, tak. Bezsmakowe wypowiedzi o niczym. Tak samo teraz się wielkim echem odbiło. Jeden z najlepszych graczy Francji, Kylian Mbappé, nagle podczas konferencji wypalił, na kogo nie można, na kogo on nie chce, żeby ludzie głosowali w wyborach, bo mu się taka Francja nie podoba. Też cię wszyscy złapali za głowę. Jak to? Piłkarz na konferencji, na turnieju powiedział w ogóle nie tylko to, że love i nie jedźcie chipsów i ten, więc robi. Wydaje mi się, że też sami sportowcy są tym już lekko zmęczeni, prawda? Charles Leclerc, który mówi do pani od PR-u, że on będzie mówił, co chce. Na przykład, super. Do tego też jeszcze wrócimy.
Props do Leclerca.
Pana, przepraszam. Tak, jeszcze też do tego wrócimy, ale Ricardo, tylko żeby zakończyć historię, Ricardo odpowiedział z równą gracją. Wydaje mi się, że Jacques uderzył się za dużo razy w głowę. Może zbyt często wgrał hokeja na lodzie czy coś. Nie będę tracił czasu na odpowiadanie mu. Może sobie to wsadzić w... 3. No ale Jacques też usłyszał odpowiedź Daniela. W buty, tak. Jacques też usłyszał odpowiedź Daniela i po wyścigu...
Ja tu mam pytanie.
Proszę. Tak.
To jest sportowiec na najwyższym poziomie sportu. Czy Daniel Ricciardo powinien się tak zachować?
Widzisz, moim zdaniem moment, w którym w ten sposób odpowiada, pokazuje swoją słabość. To znaczy... Moment, w którym robi argument, uderzyłeś się w głowę, nie jest do końca... To pokazuje, że go to dotknęło, a nie jest powinien pokazać, że go to dotknęło.
No. Nie, jest mało rzeczowe. Znaczy, ja powiem tak, zgadzam się z Aldoną, ale mi się to podobało. Uważam, że ma prawo. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Ten mu przywalił, a ten mu odpowiedział. Może nie faktycznie takie z tym hokejem i uderzeniem w głowę to nie jest jakby szczyt polemiki i argumentacji, ale przynajmniej mieliśmy z tego niezłą polewkę. Jest o czym teraz porozmawiać i pośmiać. Po prostu są to emocje, są to ludzie, jest to ludzkie i uważam, że to jest kolejny taki nie sterylizacji Formuły 1, szczera, emocjonalna odpowiedź człowieka, który poczuł się urażony. Podoba mi się.
Tak, ja się zgadzam i z jednym, i z drugą. No ale minął wyścig, Daniel Ricciardo poradził sobie całkiem nieźle, więc Jacques Villeneuve co? Uznał, że to dzięki niemu, no bo dlaczego nie? I w sumie, no ale powiedział tak, krytykowanie Daniela jest ryzykowne, ma tak wielką fanbazę, wszyscy natychmiast go bronią, nawet jeśli mówisz coś konstruktywnego, ale chyba trafiłem w czuły punkt, bo poradził sobie lepiej niż zazwyczaj. Nawet Horner wspomniał, że to go zmotywowało, nawet Christian Horner wspomniał, że to go zmotywowało i że tego potrzebował. Bardzo ładny pluszaczek.
To jest mój komfort dog, bo ja się boję latać.
Tak, ale jest komfort mikroporcie teraz.
Przepraszam. Tak.
Dobrze, że ci go pozwolili wziąć na to, do samolotu.
Na pokład.
Na pokład. No i co, czy zgodzicie się, że to mogło faktycznie zdominować, czy zgodzicie się, że to naprawdę mogło zmotywować Daniela Ricciardo, czy że to już lekko za daleko posunięte? To ostatnie pytanie w tej sprawie.
Nie, no bez przesady, ja nie wierzę, że Ricciardo będzie jechał słabo, a tutaj ktoś mu powie, o, jesteś słaby i nagle pojedzie dobrze. Jedzie tak jak umie, w każdym kolejnym wyścigu, w każdych kolejnych warunkach. To jest tak, że rzeczywiście niektórzy kierowcy motywują się dodatkowo, gdy mają taki syndrom oblężonej twierdzy i to jest na przykład Lewis Hamilton należy do takich kierowców, że tutaj ja przeciwko światu, całemu i tak dalej. Natomiast no bez przesady, to nie jest tak, że Ricciardo we wcześniejszych wyścigach jeździł kiepsko, a teraz nagle mu zależało, żeby coś pokazać, a wcześniej mu nie zależało. Jemu w każdym wyścigu bardzo zależy, bo on świetnie wie, że coś w tym jest i że tu miał szansę, żeby pokazać, że to, co było w McLarenie, było pomyłką, a tego nie pokazał. Więc on jest osobą, pierwszą osobą, której zależy na tym, żeby udowodnić, że Villeneuve się myli.
No i uważam, że właśnie to podziałało i uważam, że to jest ten typ właśnie sportowej złości, że on jest sobie w tej swojej komfort zonie tutaj tym swoim pięknym uśmiechem i gładką gadką i tym, że jest fajny po prostu, bo jest fajnie lubiany. Stara sobie zapełnić miejsce w Formule 1 już pośród tych cyrkowców. Ostatnio była taka wypowiedź, jakiś holenderski dziennikarz powiedział, że Bottas powinien iść do cyrku razem z Ricciardo, nie? Bo to jest ta grupa tych kierowców, którzy robią show, a nie robią jazdy na torze. Ja myślę, że do tego cyrku dodał Guan Yu Zhou, ale może jeszcze o tym porozmawiam, jeszcze kilku cyrkowców się znajdzie. Że po prostu być może ktoś mu uświadomił podświadomie, że koniec pitolenia głupot, uśmiechania się i tego, tylko trzeba wziąć pewtroki i zacząć jeździć, dostarczać, a nie kurde, tylko się pięknie uśmiechać i czarować po prostu. Wkurzył się i ta sportowa złość mu, i moim zdaniem to działa, naprawdę, bo to są jakieś kortyzol, może nie, szczerze mówiąc, hormon stresu wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach on jest od czegoś jest, tak, jest potrzebny właśnie, jest, mobilizuje. Więc ja uważam, że faktycznie inna sprawa, że sprzyjał mu warunki, że Ricciardo w swoich wielkich niepowodzeniach przy powrocie, może wielkich, po prostu niepowodzeniach przy powrocie, błyszczał właśnie w Meksyku, błyszczał, w Miami błyszczał, w sprincie na torach, gdzie faktycznie są nietypowe, są trudne, Meksyk taki trochę uliczny, może bardzo nietypowy tor, trudny. I teraz Kanada znowu, trudne warunki, trudny tor. To był ten czynnik, ale ja wierzę, że jeszcze właśnie ten kop od Villeneuve'a dał mu dodatkową taką motywację, że zacisnął zęby i powiedział, ja ci pokażę te nowomiasteczkowe chłopie.
Mam roboczą nazwę tego co-drive'u. To jest co-drive niezgody.
Proszę.
Kości.
Kości niezgody zostały rzucone przed początkiem, tak. To ja dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o stres, to polecam wszystkim serdecznie film W głowie się nie mieści 2, Inside Out 2. Bardzo ładnie jest tam pokazane to. Kto widział jedynkę, ten wie, o co chodzi. Super film Pixara. Druga rzecz, uważam, że jeżeli
widziałem,
pojechał...
Widziałem, jest o tych kuleczkach pamięci, tak?
O tych emocjach, co siedzą w głowie, ale są też kuleczki emocji, tak.
Nie, pamięci kuleczki, że tam są... Tak, że tam jest te takie ludki,
jest
taka, jeden
ale
smuteczek,
głównymi głównymi bohaterami są emocje, które siedzą w głowie. Tak, no to druga część też jest bardzo fajna. Ale druga rzecz, uważam, że jeżeli Daniel Ricciardo pojechał dobrze dopiero jak mu Villeneuve coś powiedział, to też nie świadczy jakoś super o Ricciardo, ale na tym zostawmy, już się ten... Nie można się ze mną nie zgadzać już teraz. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, czyli jak Esteban Ocon powoli staje się najmniej lubianym kierowcą ze wszystkich, ale za to jest coraz bliżej Hasa. No i tak,
od
już o tym wspominaliśmy. Od Hasa do... tak, jak już o tym wspominaliśmy, była taka sytuacja podczas Grand Prix Kanady, o której on potem opowiadał, jak to się świetnie zachował, że on przypuścił tego Gosliego, bo jednak zespół ponad wszystko, there is no I in the team. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że on... Natomiast jak odpowiedział Kobe Bryant, yeah, but there is me. Kiedy ktoś mu to powiedział, kazali mu puścić tego Gasliego, on najpierw odmówił i dopiero puścił go wtedy, kiedy Gasly de facto nie miał już szans na dogonienie Ricardo. No ale potem wyszedł i mówił właśnie, jak on to się zachował, i tu wraca Jacques Villeneuve, kontratakuje, który też powiedział o tej sytuacji: przepuściłem go, jestem team playerem, ale potem tak naprawdę puścił go za późno, żeby mu pomóc, ale wszyscy mnie krytykują, dużo się dzieje w tej główce. Więc to tak się wypowiedział. Bruno Famin też wypowiedział się na temat Ocona lekko dwubiegunowo, bo z jednej strony powiedział: moim zdaniem to, jak długo się znamy, jakie mamy relacje, nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to profesjonalizm, a my w Alpine potrzebujemy profesjonalnych kierowców. Jednym z zadań kierowców jest współpraca z kolegą z zespołu, ale nie odstawimy Estebana na boczny tor, traktujemy go dokładnie tak samo jak Piera. Więc tak, żeby było tak, czy powiedzcie, czy tak, czy to tylko moje spostrzeżenie, że Esteban sobie nieźle, dosyć szybko zbudował negatywny PR?
Więc skoro zadajesz pytanie o konie, o koniu, nie no, kurde, come on, co za koleś, znowu powtarzam jak mantrę. On naprawdę potrafi być bardzo fajny, jest bardzo inteligentny, ale jest człowiek, który nie panuje nad emocjami. Ostatnio tak wywalił, że jak go wyrzucili z tego Alpine, to wywalił teksta, że no tutaj in due course, tak, lada dzień ogłoszę, gdzie pójdę dalej. Właśnie ogłosił, że nie wie do końca, gdzie pójdzie dalej, choć moim zdaniem pójdzie do Hasa.
Słuchaj, ponieważ jest to kodrajf niezgody, to ja się z tobą nie zgadzam. To znaczy, tak, masz rację, że on jest jakoś inteligentny, no bo co bardzo do zasady nie ma kierowców głupich, ale moim zdaniem on nie umie w PR. I tak jak bardzo wielu kierowców umie rozgrywać swoje interesy w białych rękawiczkach, wie co powiedzieć trochę, ale nie wszystko i wie jak to powiedzieć, on tak idzie i bum! Ja jestem tu graczem zespołowym i zrobiłem to, o co mnie proszono. To jest za oczywiste, za ordynarne, żebyśmy w to uwierzyli. Za bardzo próbuję. Po prostu w momencie, w którym to nie ma sensu. No, wszyscy widzieli, jak było. No, za późno go przepuściłeś, stary. Jakby próbujesz nam wmówić narrację, w którą nie mamy szans uwierzyć. Właśnie nie potrafi tego zrobić w białych rękawiczkach. No ale wygląda na to, że co? Że znajdzie miejsce w Hasie. Michael Schmidt, bardzo dobry dziennikarz Automotorum Sport, mówi o tym, że tam trafi, a nie Zhou Guanyu, mimo że Zhou Guanyu oferował kasę na poziomie 30-35 milionów euro, no to Haas nie chce kasy z racji tego, że ma już Bermana debiutanta, to potrzebuje kogoś, kto będzie im dowoził punkty i wierzą w to, że Ocon taką osobą będzie.
No jak nie będzie, po pierwsze, jak nie będzie, jak mu żyłka nie będzie pękała, że go Berman na przykład pokonuje, bo takie rzeczy mogą się wydarzyć.
Może być.
Ocon jest sam swoim największym wrogiem, jest wychowany, no jest to ciężkie dzieciństwo, takie we frustracji, no bo tak ten sprzedany dom i jazda kamperem z tym go-kartem, żeby mógł startować w nadziei, że będzie tym kierowcą Formuły 1. No, wzruszająca historia, która jednak jakby położyła rys na jego życiu i charakterze. Wydaje się, że to jest tam też jakiś element wychowania, jak usta jakiegoś kompleksu, nie wiem, trochę pochodzenia, chociaż to nie będę wnikał, bo to nie eleganckie, nie polityczne, ale trzeba jakoś się nad tym zastanowić i odnotować. I to sprawia, że kierowca jeszcze raz bardzo, bardzo szybki, bez wątpliwości, bardzo zdolny, w momentach takich wielkich emocji i takiego, nie wiem, jakiegoś tego czynienia rozgoryczenia czy frustracji, które się w nim zapisały jeszcze jako dziecku, po prostu robi głupie rzeczy na torze i to są głupie rzeczy. Robi głupie rzeczy, opowiada głupie rzeczy, jest jeszcze bardzo roszczeniowy i mu się wydaje, że mu się należą tutaj, że wszyscy się powinni nad nim pochylić i tutaj mu składać propozycje startu w najwyższych ekipach. Mają go gdzieś, kurde, będzie jeździł w Hasie prawdopodobnie, co i tak dobrze, że w tej ekipie wyląduje, więc no, ostatecznie keep it real, tak? Niech zejdzie na ziemię, niech spojrzy w lustro, zda sobie sprawę, jaki jest jego faktyczny status, to by mu tylko pomogło, bo to jest kierowca z ogromnym potencjałem, który jest sam swoim największym wrogiem. Kierowca, którego no, coraz trudniej jest lubić, dlatego właśnie, że głupoty wyprawia, głupoty opowiada i ma w sobie ten jakiś... On jest pretensjonalny, o, to jest to. To jest pretensjonalny facet, co się kłóci trochę ze słowem facet. To jest inna sprawa. I też ostatecznie zmarnowany talent. I jeszcze raz, dla mnie największym takim żartem w tym wszystkim, co Ocon samo reprezentuje, to jest to, że jego menedżerem jest Toto Wolff i Toto Wolff jest współwłaścicielem dwóch zespołów Formuły 1, dostarcza silniki jeszcze dwóm innym i w żadnej z tych ekip Ocona nie widziano i nie zobaczymy. To wszystko, nie?
Po pierwsze Czarek powiedział keep it real, a ja usłyszałem keep it real i mówię, dlaczego każesz mu zatrzymywać wiertarkę, ale szybko się otrząsnąłem. Tak, po drugie myślę, że po prostu Ocon nigdy nie musiał odpowiadać na pytania, bo wszyscy o nim zapominali, tak jak wam mówiłem, tak jak ja, więc teraz jak musi odpowiadać na pytania, to dopiero się tego uczy. I to wszystko, co sobie zapamiętałem, żeby powiedzieć. Aha, przepraszam, jeszcze powiedziałeś, że pretensjonalny i facet, że to się chyba kłóci. Ja myślę, że są osoby, które by powiedziały, że w ogóle to się bardzo często łączy. Ale tak. No dobrze, Viva España, Grand Prix Hiszpanii 2024. Póki nie ma wyścigu w Madrycie, nie musimy się zastanawiać, jak ten wyścig się nazywa. Grand Prix Hiszpanii. A Grand Prix Hiszpanii zaczniemy od hejtu na organizatorów Grand Prix Kanady. I teraz przytoczę kilka rzeczy, które się nie udały. Przeciekające dachy w Hospitality, woda cieknąca po głowie, kompletna porażka, jeśli chodzi o parkingi, wszystko zalane bagniste, o tym to rozmawialiśmy. I uwaga, moje ulubione. Część fanów nie dotarła na piątkowe treningi, bo ktoś podał informację, że zostały odwołane z powodu deszczu. Zostało to zwalone na montrealski ZTM, no ale tak sobie myślę, że oni sami to chyba sobie tego nie wymyślili, że nagle zaczęli mówić z autobusów, że czy tam z tych barek, że nie ma ścigania. Natomiast Stefano Domenicali bardzo, bardzo przeprosił, że bardzo szkoda i w ogóle, ale nie fajnie. Ale Czarek tu zaznaczył, że jakie podwójne standardy, jak w Media Center się takie rzeczy działy, to nikt nie przepraszał.
Chcecie nie, w Media Center w Najmoli, jak w Najmoli, z której on pochodzi, i który załatwił wyścig, jak się lało na łeb dziennikarzom i na sprzęt, to nie było żadnych przeprosin od pana Domenicaliego.
I ciągnikami się wyciągało samochody z błota, z parkingu.
Niemniej jednak Kanada ma kontrakt do 2031 roku i liczy, że za rok i w następnych latach po prostu nie będzie padało, wtedy problem będzie z głowy. A w tym roku zaliczyli rekord frekwencji, 350 tysięcy osób, brawo, brawo Kanada. Faktycznie trochę to słabe, że płaci się, że jednak no, powiedziałbyś, że taki naprawdę event na najwyższym poziomie miałby być, a tu takie rzeczy, które chyba można łatwo wyeliminować. No dobrze, ale... No,
słuchajcie, no,
nie tak łatwo.
A propos tak łatwo. Glamour Formuły 1, to w pewnym momencie tak. Najbardziej pożądanym towarem w padoku były worki na śmieci, ponieważ koledzy nam wysyłali zdjęcia z budek komentatorskich, gdzie tam masz naprawdę mnóstwo elektroniki i po prostu woda im kapała na głowę, w sensie sufit zaczęło odpadać, tynk i tak dalej. Wszystko zaklejone workami na śmieci. No, jakaś masakra.
No, przepiękny, symboliczny obraz Kanady czasów Justina Trudeau. Jak ktoś chce zainteresować, co się dzieje w tym biednym, pięknym kraju, to właśnie wydaje mi się, że to świetnie daje. Mniej więcej wchodząc delikatnie na politykę. Ale generalnie tak, te rzeczy da się naprawić.
Proszę, proszę, mów.
Da się naprawić?
Tak. Te przeciekające dachy da się naprawić. Z miejscami parkingowymi może być już pewien problem, dlatego że jest to miejsce o bardzo ograniczonej przestrzeni. Jest to na usypanej sztucznej wyspie i tam naprawdę nie ma za dużo miejsc do parkowania. Nie wiem, jak jest teraz, bo teraz już dziennikarze się traktuje totalnie jak śmieci piszących, ale za czasów, kiedy jeszcze byli jakby normalnymi, pełnoprawnymi członkami padoku, o których się dbało i w ogóle, o których się lubiło, to mieliśmy wjazdówki na parking taki, że pod pewnym momentu się pod górę taką podjeżdżało. To jakby komuś ręczny nie utrzymał, czy coś takiego, to by zjechało od razu do tego toru wieślarskiego, który jest zaraz obok. Więc i tych rzeczy już musieliby jakby poszerzyć wyspę. No, to, co dostaliśmy, to fenomenalny tor, doskonały wyścig, niestety w oprawie fatalnej i to jest coś, co no, Formuła 1, która teraz bierze jeszcze więcej pieniędzy od gości VIP-owskich, którzy płacą grube tysiące dolarów, żeby się tam znaleźć, czasami dziesiątki tysięcy, a potem w błocie pokolenia z tych parkingów idą do tych loży VIP-owskich, żeby ten kawior z wodą, żeby im kapić do szampana. No takie rzeczy się nie godzi, za takie rzeczy trzeba przepraszać. To są klienci Formuły 1, to są klienci zespołów Formuły 1. No i telewizje, które trzeba przeprosić, bo telewizje też płacą duże pieniądze. No tam jakby klient płaci, klient wymaga. Znaczy, tak było do niedawna, ale jeszcze raz, jako że mamy do czynienia z Kanadą, Justina Trudeau, to tak nie do końca wygląda. Tam też podatnik bardzo płaci daleko, bardzo dużo, ale dostaje bardzo mało. Bardzo.
Bardzo daleko pociągnięty wniosek. Praca doktorska Cezarego Gutowskiego, Justin Trudeau, a sprawa cieknących dachów na Grand Prix Kanady. wyjaśnię Państwu przez najbliższe 50 stron, dlaczego jest jak jest. No dobrze, ale Grand Prix Hiszpanii, czyli wyścig, który ma nam pokazać, jaki jest układ sił. Helmut Marko grzmiał już parę tygodni temu, że jeżeli w Hiszpanii im nie pójdzie, no to znaczy, że mają problem. Według wszelkich wskaźników średnia punktów Red Bulla leci na łeb, na szyję. Natomiast jest to też kwestia tego, że porządnie jeździ jeden kierowca. Co prawda ten, co jeździ porządnie, to wygrywa czasem niemożliwe do wygrania wyścigi, tak jak na przykład ta Kanada, gdzie naprawdę jego kunszt dał się we znaki wszystkim innym. No ale to chyba Sergio Perez też nam, prawda, pokaże, jaki jest faktycznie miernik tej formy Red Bulla i czy możemy mówić o jakiejś, no, dominacji, to już nawet się boję użyć tego słowa, ale czy możemy powiedzieć, że są jeszcze krok przed wszystkimi, czy nie. No tak jak wspomniałem, co mówi Marko, to powtarzam ja. Jeśli położą Barcelonę, to znaczy, że mają naprawdę duży problem. Zaraz sobie jeszcze porozmawiamy o innych zespołach, chyba że chcecie coś dodać jeszcze o Red Bullu, czy przejdziemy po prostu do innych zespołów?
Nie, myślę, że generalnie trzeba, znaczy co, o Red Bullu, no jest to faktycznie wielka zagadka i też uważam, że to Perez pokaże tak naprawdę, bo Max no, wygra prawie wszystko. Nie uważam sobie, żeby Max nie wygrał w normalnych okolicznościach Grand Prix Hiszpanii, bo to co się przyjmuje, to co każdy przyjmuje na torze gładkim, który jest torem bardzo pod aerodynamikę, gdzie nie ma za bardzo cięcia szykan, szczególnie, że usunęli ostatnio szykanę, w zasadzie jedyną szykanę na tym torze, taką z prawdziwego zdarzenia, no to Red Bull powinien tam po prostu, jeśli nie wymieść, to przynajmniej z wyraźną przewagą ten wyścig wygrać. Natomiast to Perez pokaże, czy będzie drugi, czy najdalej trzeci, czy jednak będzie znowu między nim a Maxa, nie wiem, cztery dychy, czy coś takiego i w to miejsce będą inne ekipy, ale generalnie w ogóle Barcelona to jest kluczowy wyścig pod tym względem, kluczowy, bo to jest tor taki właśnie bardzo tor pod Formułę 1, właśnie pod jej najważniejszy element, pod aerodynamikę, najbardziej taki, no po prostu pod... Bolidy się buduje po to, idealny bolid buduje się po to, żeby był szybki przede wszystkim w Barcelonie. I potem, bo jak będzie szybki w Barcelonie i będzie miał jeszcze tam kilka innych cech, ale generalnie jak tam będzie szybki, to jest punkt wyjścia, żeby go zrobić szybkim wszędzie albo prawie wszędzie. I ja się zastanawiam, czy co wyjdzie, co Mercedesowi wyjdzie w tym miejscu, co wyjdzie tam McLarenowi, to jest super ciekawe. I co zrobi Ferrari. To po prostu ultra ciekawy weekend, nawet jak będzie nudny wyścig, co się zdarza w Hiszpanii, to jednak właśnie ten układ sił i tempo kierowców i w kwalifikacjach i na długich stintach bardzo dużo nam pokaże o obecnym stanie Formuły 1, jeśli chodzi o układ sił.
To ja tylko dodam na szybko, że właśnie to jest powodem, dla którego Barcelona przez lata była ulubionym torem testowym, także ze względu na logistykę, bliskość fabryk, możliwość szybkiego dostarczenia części, ze względu na kasę oczywiście też, natomiast teraz no, prawdopodobnie znów będą testy w Bahrajnie, tylko trzy zespoły były za tym, żeby wrócić do Barcelony na przyszłoroczne testy Red Bull, Vicarb i Sauber, a cała reszta, mimo tego, że to jest naprawdę konkretny wydatek, bo kilkaset tysięcy euro, żeby one były w Bahrajnie, no to jednak ze względu na stabilną pogodę woli Bahrajn, no bo Barcelona mimo tych wszystkich zalet, które mamy, pogodą potrafi zaskoczyć negatywnie, no i to z kolei jest niereprezentatywne i często strata czasu. Byliśmy w Barcelonie, jak śnieg padał.
Tak, ale to były testy akurat. Nie, na no, wyścigu
mówię,
się nie zdarzyło.
Dlatego mówię, dlaczego nie będzie tam testów. Mimo że to jest taki fantastyczny
Mi się wydaje, że nie będzie tam testów, dlatego że mają za mało pieniędzy. No, i to jest jedyny powód, dla którego nie będzie testów w Barcelonie. Cała reszta to takie gadanie. Jak to Formuła 1, to jest główny czynnik 90% rzeczy, które się tam dzieją, bo taka jest prawda Formuła 1. Nie skejtowaliśmy Barcelony. Skejtowaliśmy Kanadę, wszystkich hejtujemy, a Barcelona...
Ja chciałam powiedzieć, że ja już dostałam oficjalnego SMS-a od Formuły 1, żeby nie zostawiać absolutnie nic na parkingu ze względu na kradzieże, więc liczne włamania do samochodów. Liczne włamania do samochodów, żeby absolutnie nic tam nie było. No, ostatnie edycje były naprawdę horrendalne, jeżeli chodzi o właśnie i przypadki kradzieży, i całą logistykę, dojazd na tor, kilometrowe kolejki fanów, kilometrowe korki.
Słuchajcie, to droga
po raz pierwszy dla Formuły 1.
Tak, bo odkąd poprawili ruch wokół Barcelony, to się coraz trudniej do niej dojeżdża, do toru. I to tak samo, jak się odkąd zaczęto usprawniać dojazd na cmentarze na 1 listopada, to też jakby dać na wrażenie, że jest ciężej.
No. Nie mów, czyja to wina, którego prezydenta, dobrze? Słuchajcie, ale to mi się podoba takie podejście. Podoba mi się takie podejście, nie na zasadzie słuchajcie, wzmożyliśmy, podnieśliśmy ilość ochrony. Nie zostawiajcie nic w samochodach, bo wam po prostu zarąbią. Nawet nie próbujemy walczyć.
Keep it simple. Ale żeby Barcelona, żeby polubić, co ostatnio byliśmy w Barcelonie, Aldona wraca na Formułę 1, byliśmy na LMS-ie, na wyścigi Roberta i no to co teraz... Ja zawsze od dawna mówiłem, że jakby wielu Polaków nie docenia naszego kraju, Polski i ja jestem z Warszawy, więc Warszawy i że na przykład nie zdajemy sobie sprawy z wielu super rzeczy typu, że jest czysto, że jest bezpiecznie jeszcze, bo chyba to się właśnie kończy. I że jest gastronomia na świetnym poziomie w bardzo dobrych cenach na Europę. No to zdałem sobie taką sprawę w Barcelonie, że to już nie jest prawda. Jeśli chodzi o gastronomię, to w Barcelonie i pod Barceloną jest doskonała i o wiele tańsza niż obecnie w Warszawie.
Dobrze. Przepraszam i dziękuję. No, to, ale czy może wchodzimy tym razem już i może wejdziemy w nią w Hiszpanii, czyli w erę McLarena. Andrea Stella, szef zespołu, mówi tak. To, że czujemy niedosyt po wyścigu w Kanadzie, pokazuje, gdzie jesteśmy, że regularnie walczymy już o podium, a nawet zwycięstwa. Najważniejsze jest to, że utrzymujemy wysoki poziom, niezależnie od warunków na torze czy torów. Na suchym torze Mercedes był szybszy, jest więc miejsce na poprawę. No i McLaren, no, patrząc kilka lat wstecz, to prawdziwy Feniks z popiołów. I taki zespół, wiecie, tak się fajnie ich lubi, bo oni tak się starają i tak przywożą te poprawki i tak idą coraz wyżej i mówią, nie, może jeszcze nam nie pójdzie, a walczą o zwycięstwa i takich dwóch fajnych młodych kierowców. Czy myślicie, że następna era to może być McLarena, czy jednak są zacięcy?
Wiesz, następna era nadejdzie bardzo szybko, więc to będzie nowy sprawdzian. To jest swoją drogą kolejny punkt do dyskusji, ale pewnie nie na teraz, do skejtowania, że wprowadzamy nowe reguły w momencie, w którym w końcu zaczęło być ciekawie. A te nowe reguły znowu dadzą nam nowe rozdanie i znowu prawdopodobnie ktoś trafi lepiej i się wybije, a cała reszta będzie po prostu czekała bardzo długo i pracowała bardzo długo, żeby dorównać. Natomiast z McLarenem co innego. Cez, ciekawa jestem, co ty na ten temat sądzisz, że samochód, który tak wyraźnie miał problemy, wiesz, wolne zakręty i tak dalej, że stał się w sumie autem taką konstrukcją najbardziej wyrównaną. A w każdym razie bardzo wyrównaną. Tak. Bardziej niż Ferrari, bardziej niż Mercedes?
Bardzo wyrównaną i też się zastanawiam, na jakich etapach, bo to Mercedes był prawdopodobnie najszybszym bojdem w Kanadzie i coś, co Russell skrzanił i czego Lewis nie wykorzystał, ale Lewis dlatego, że go usadzili oczywiście. Skąd on wie takie rzeczy, niby? Co takie rzeczy się robi? Czyżby ktoś inny był usadzony w jego boku kiedyś? Nie wierzę.
Never.
On wszystko wiedział sam, no nieważne. Z McLaren, moim zdaniem McLaren, mam dwóch świetnych kierowców, których bardzo lubię i szanuję, ale jednak dwóch kierowców, którzy jeszcze nie są kompletni. Piastriemu trochę czegoś brakuje i Norrisowi najbardziej powtarzalności w kwalifikacjach, a to jest ultra trudne. Ja zawsze powtarzałem kwalifikacje, dla mnie to jest totalnie kosmiczny moment, kiedy ci kierowcy wjeżdżają, walczą o tysięczne części sekundy w samochodach, które mają po 1000 koni i osiągają 6G na hamowaniu w zakresie. To jest niewyobrażalne. I oni się tną na tysięczne i setne części sekundy. To jest naprawdę wielka sztuka. Wyczuć opony, że dobra temperatura, wyszło słońce, nie ma słońca. Jak wyjechać wyjazdowe, tego typu rzeczy. Tego jeszcze kierowcy McLarena nie mają, nie trafiają. Więc ja moim zdaniem było już sporo sytuacji, w których albo Norris, albo Piastri, albo obaj powinni startować wyżej, a wyżej nie startowali. W wyścigach radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jest jeden element taki, bo to też zadawano dużo pytań, że jak to jest, że McLaren był bardzo szybki w Kanadzie pod koniec pierwszego stintu na tych przetartych interach, a potem już po tych zmianach opon nie był w stanie osiągnąć takiego tempa. I to jest coś, na co zwrócił uwagę Mark Hughes, wyśmienity analityk, że McLaren ma taki bolid i ma taki sposób go regulowania, że to w zależności od warunków widać, i torów widać bardziej albo mniej, ale w Kanadzie było to bardzo wyłuszczone, że na pierwszych okrążeniach muszą jechać bardzo takim konserwatywnym tempem. Było nawet takie radio już kilka wyścigów temu, kiedy inżynier mówił, że Lando mówił, nie mogę się ścigać, a inżynier mówił, że to spokojnie, że to po to, for greater good, że za chwilę będziesz mógł. I to było w Kanadzie. Że oni potrzebują długich stintów, czyli na przykład wyścig na jeden pit stop, bez żadnych takich zakłóceń i zmian, że jednak nie intery, tylko opony, bo oni na początku muszą pojechać tempem zachowawczym, a i tak dobrym, żeby potem na tych opanach przyładować i mierzyć tak, jak mierzyli w Kanadzie na tych interach. Więc to jest też właśnie... tak. Może się okazać, że przy pewnych strategiach i torach, że to McLaren sumarycznie, patrząc na deltę wyścigu, a to jest najważniejsze, jest tak naprawdę najszybszym bolidem i być może byłby najszybszy w Kanadzie, gdyby to był wyścig na jeden pit stop.
Tak. No dobrze, to chwilkę jeszcze o innych zespołach. Mercedes też pręży ze Smuskuły. Nowe przednie skrzydło wydaje się być pierwszym dobrym krokiem od dawna. Powoli wyciągamy potencjał z samochodu. Przynajmniej Russell wyciąga. No i mają przywieźć nową podłogę do Hiszpanii. Toto mówi dalej. W końcu zaczynamy łapać powietrze. Mam nadzieję, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana. Ja osobiście... Niech pojadą z 5 wyścigów takich, to zacznę wierzyć. Już tak długo mówili, że już po prostu skumali. Nie wierzę w to. Tak jak im zawsze nie wierzyłem, że nie idzie im, a potem wszystkich rozwalali przez 6 lat, czy tam 7, to teraz im nie wierzę. Niech przez 5 wyścigów pojadą. Tyle im daję, wtedy się pokajam i powiem, dobra Mercedes, jedziecie lepiej. Coś do dodania, czy o Ferrari, bo Ferrari ciekawsze.
Ferrari dalej.
Ferrari, napisałem sobie tak, pojechaliśmy jeden dobry wyścig i wystarczy. No cóż, było dużo takiego hype'u, było dużo nadziei i troszkę to oklapło, ale mają rzekomo przyspieszyć wprowadzenie poprawek, przywieźć już coś do Hiszpanii, czego jeszcze nie chcieli. Mieli następne poprawki mieć na Wielką Brytanię, ale Vasseur tłumaczy, musimy przyspieszyć produkcję poprawek, cały rozwój. Jeśli różnica między trzema zespołami wynosi 1/10 sekundy i jeden z nich przywiezie poprawki o wyścig szybciej niż pozostali, możesz przeskoczyć z P5 na P1. No ale pytanie, czy to chodzi o poprawki, czy nie chodzi aby o problemy operacyjne, które wróciły. Leclerc znowu zły na zespół, to co już wspominaliśmy, to troszkę obok, ale jednak powiedzenie panu od PR-u, że on będzie mówił co on chce. Były znowu jakieś problemy z czujnikiem, problemy z silnikami, czy nie zatopią ich problemy operacyjne, które no jednak jak się okazuje nie zostały całkowicie wyczyszczone.
No, wygląda na to, że ta grande właśnie, ta grande robota, grande strategia wróciła i znowu jakieś podłączone kabelki, co mieliśmy w Brazylii, tak jak Charles Leclerc nie wyjechał na prostą, problemy z hamulcami, teraz w Bahrainie, to jest wszystko partactwo. To jest wszystko ekipa, która pracuje przy samochodzie. Prawdopodobnie Carlos Sainz, to co ma lepsze, to ludzi swoich mechaników ma po prostu i oni mu lepiej samochód składają niż się dzieje przy samochodzie Charlesa Leclerca. No i mieliśmy ten moment, prawda, glorii i chwały. Widziałem w ogóle tego. Zrobiłem sam memo, muszę się wam przyznać.
Naprawdę?
Tak, bo znalazłem fajne obrazki. Wow. Że jeden było, no mieliśmy ten skok, słynne ujęcie, jak skaczył Charles Leclerc do wody w porcie w Monako, a potem ktoś dał, wrzuciłem jak skacze i jakby też w Monako, tylko że tak z góry jest to ujęcie takie z tego wzgórza, na którym tak, przy zamku, że no i to było po Grand Prix Kanady. To jest to, co też czego się Alonso nabijał po kwalifikacjach, nie? Że Ferrari już wygrało, zdobyło mistrzostwo świata w Monako, coś co dobrze zna. Niestety tak bardzo jak Vasseur zrobił dobrą robotę i dużo postępów zrobiono w Ferrari, to jednak cały czas ten mental wygrywa i chłopaki już jest dobrze, tak? Już spoczęli na laurach. Się cały czas zastanawiam też, jakim cudem ostatecznie mieli dwa samochody na podium i to zwycięstwo po raz kolejny w Le Mans w tym roku. No mają z całą pewnością mega dobry samochód i dobrych kierowców, bo niektóre sytuacje operacyjne też trochę przypominają to, co się dzieje w Formule 1.
Natomiast też wiesz, no tutaj konkretnie w Kanadzie trochę taka kula śnieżna, ile rzeczy mogło pójść nie tak, tyle poszło. Generalnie problemy zaczęły się w kwalifikacjach. Źle przygotowane kółko wyjazdowe, za niskie ciśnienia w samochodzie. Ostatecznie bardzo mała strata, 32 tysięczne Leclerca, 59 tysięcznych Sainza, więc to też pokazuje, jak blisko było do tego Q3 i jak blisko jest w tej chwili stawka, więc jakby drobne rzeczy, które ci nie wychodzą, a im nie wyszły w kwalach, pakują cię od razu do drugiej dziesiątki. Potem Sainz sam jest sobie winien temu, co się wydarzyło w wyścigu. Leclerc, problemy techniczne, 15 km wolniejszy na prostych, co z tego, że potem, gdy zrestartowali silnik w trakcie pit stopu, no to się wszystko naprawiło, skoro już było wiele za późno. Więc no, też taki weekend po prostu drobnych problemów, które w całości zmiotły ich kompletnie z planszy problemów i po stronie zespołu, i mechanicznych, i po stronie kierowców.
Wybaczcie, kochani, ale musimy zagęścić ruchy, to muszę powiedzieć, bo zdradzimy wam, że mamy tutaj powrót z Austrianem przez Wiedeń, ale pan nam załatwił że na bramce za 5 minut się boarding zaczyna. Jak się zgłosimy na chętnych, żeby zmienić lot, to nas wyślą bezpośrednim lotem do Warszawy. I będziemy godzinę wcześniej. Co prawda, i nawet obiecał, że walizka też doleci, co do czego mam pewne wątpliwości.
Nie wierzymy, ale jeżeli
więc
my dolecimy, to już
musimy, coś. Moim zdaniem, na tym etapie już powiedzieć, jakie są nasze typy na Barcelonę i powiedzieć parę zdań o imprezie, która się zbliża w najbliższy weekend. Co wy na to?
Dobrze, dobrze. To wiecie co, ten temacik, który ja tu mam, przeniesiemy sobie na następny Code Drive, bo on jest bardzo moim zdaniem ciekawy i ważny. Ale nie powiem o czym. Też o hejcie. Mój typ, Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris.
Dajesz.
Aldona.
Ja? Pierwsza? Dobra. Mój typ, Charles Leclerc, Max Verstappen, Joe Chas.
Wow.
Yeah.
Max Verstappen, Oscar Piastri, Sergio Perez.
No proszę, no dobrze. Widać, kto tutaj jest fanem Meksykanina. A impreza, o której wspomniałeś, która zbliża się wielkimi krokami, bo to już w zasadzie za półtora tygodnia, to Rajd Polski WRC 2024. Wii, Mikołajki, superowo.
Tak jest, coś, no, przy tym wszystkim, co się dzieje teraz w WRC, przy tej zaciętej walce, już znowu trzech tak naprawdę kierowców w walce przez co świata, czyli faworyt na rajd Polski Roberta Kubicy, Oitana, który się zbliżył na 18 punktów, Jelfen Evans i przed nimi Thierry Neuville. Jeszcze z ciekawostek w ogóle ten, ostatnio, bo mieli zrobić znowu reformę techniczną w WRC i ta reforma została odwołana, przesunięta na sezon 2026, nie, to takie dość zabawne, więc to nie będzie ostatnia okazja, żeby zobaczyć samochody hybrydowe, chociaż będzie, może być w Radzie Polski, dlatego że póki co, z tego co wiadomo, to po tegorocznej edycji w przyszłym roku Rajdu Polski
nie będzie.
W kalendarzu WRC oczywiście, więc po prostu zachęcamy z całego serca, gdyż w tych Mikołajkach będziemy się mogli też spotkać.
No i oczywiście szansa zobaczenia polskich kierowców, Kajetan Kajetanowicz, Miko Marczyk. Ja miałam wielką przyjemność popatrzeć, jak Miko się szykuje do tego rajdu na odcinku testowym na Mazurach. Był fenomenalny ten odcinek. Zapraszam na moje sociale, bo tam zobaczycie, jak po prostu na pewnym etapie już tak tylko zatrzymuję się, żeby nie krzyknąć z radości i po prostu czekam, żeby nie rozproszyć Miko, nie zdekoncentrować i czekam, aż miniemy tę metę, żeby powiedzieć naprawdę gigantyczna przyjemność, a potem jeszcze zobaczyć to z zewnątrz, no mega, będzie super impreza, więc do zobaczenia.
A jeżeli na przykład nie wiecie, jak się poruszać po rajdzie, albo nie wiecie, kiedy można podejść do kierowców, spytać o autograf, to na kanale Uczarkę zwiedz z Robertem Kubicą, który bardzo fajnie o tym wszystkim odpowiada. Polecamy, to tutaj się pojawia teraz linczek do tego. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Bezpiecznego lotu w takim razie, bo to naprawdę Państwo, oni już są w Polsce, jak tego słuchacie, ale ja tutaj czuję stres.
Na razie przebukowane.
A, przebukowanie, tak. Trzymajcie się i dziękuję bardzo za dziś.
Dzięki.
Dzięki piękne. Pa, pa. Thank you.